Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z ambasadorem RP w Australii, panem Michałem Kołodziejskim. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Prawdopodobnie można by było tak powiedzieć, że właściwie witam i żegnam pana, bo prawdopodobnie spotykamy się na naszej antenie już po raz ostatni. Opuszcza pan Australię, wyjeżdża pan do kraju. W ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach żegnała pana australijska Polonia. Czy odjeżdża pan z Australii z ciężkim sercem? Jakie to jest uczucie?
No, zdecydowanie. Spędziłem w Australii blisko 5 lat. Rzeczywiście to zapewne jest nasze ostatnie spotkanie na antenie radia SBS. Nawet przed sekundą starałem się policzyć, ile razy byłem u państwa na antenie. A mi wyszło mi co najmniej 10, więc...
No to pięknie, to jednak spisaliśmy się, tak?
Zdecydowanie jesteście państwo bardzo blisko mojego serca i zawsze chciałem informować Polaków o tym, co się w Australii dzieje. To był długi rzeczywiście okres, być może za długi nawet jak na dyplomatę. Nasza średnia długość pobytu na placówkach to około 4 lat. No teraz czasy były szczególnie trudne i ciekawe, więc mój pobyt był nieco dłuższy. I zdecydowanie, tak jak pani zapytała, to jest czas, który sprawia, że zrośliśmy się tutaj z ludźmi, z Australią. Mamy tutaj bardzo dobre kontakty, przyjaźnie. W tym kraju czujemy się dobrze, ale pamiętamy wraz z moją rodziną, że jesteśmy jednak dyplomatami, że służymy Polsce tam, gdzie jesteśmy potrzebni i że zbyt długie przebywanie jednak w jakimś kraju nie jest z punktu widzenia reprezentacji naszego kraju najlepsze, bo za dużo słyszymy argumentów od tego kraju, a my mamy jednak prezentować głównie polskie argumenty.
Czyli 5 lat to naprawdę, 5 lat to już zapuszcza się korzenie. Czego najbardziej będzie panu żal? Za czym będzie pan tęsknił?
O, misja dyplomatyczna w Australii to był ogromny zaszczyt, chociaż prawdę mówiąc większy nacisk powiedziałbym, że to również było ogromna odpowiedzialność, ogromne zobowiązanie. Będę tęsknił za wieloma elementami, które wiążą się z codzienną pracą ambasadora, z tym, że mogę poznawać bardzo wielu ciekawych ludzi, którzy relatywnie mało wiedzą o Polsce. Mogę nieco zmienić ich punkt widzenia na nasz kraj, przyczynić się do zacieśnienia relacji. To daje satysfakcję. Po kilku takich spotkaniach widzę, że te osoby zaczynają inaczej postrzegać Polaków mieszkających w Australii, nasz kraj, politykę naszego kraju. To jest to, po co tutaj jesteśmy. Tego mi na pewno będzie bardzo brakować, bo z punktu widzenia MSZ-u, centrali w Warszawie, przełożenie na inne kraje jest oczywiście zupełnie inne. MSZ w Warszawie spełnia rolę koordynacyjną, ale to nasi dyplomaci, ambasadorowie pracujący często w tak odległych krajach jak Australii są tymi oczami i rękami, które są wysyłane do tych krajów po to, żeby realizować, przekonywać, spotykać się. Tego mi będzie bardzo brakowało. Ja tę pracę rzeczywiście bardzo lubię.
A do czego pan z radością wraca?
Po niemal 3 latach braku możliwości przyjechania do Polski, to tęsknię za wszystkim, prawda? Za rodziną, za naszym krajem. To był jednak okres bardzo intensywny, te blisko 5 lat. Przypominam sobie początek mojej misji, kiedy na przełomie 2017 i 2018 roku przygotowywaliśmy z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta wizytę, pierwszą historyczną wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie. No i wtedy wydawało mi się, że to będzie największa rzecz, która zdarzy się w mojej dyplomatycznej misji w Australii. To okazało się nadzieje albo wątpliwości złudne, dlatego że później przyszły pożary buszu, pandemia, wojna na Ukrainie, 50. rocznica stosunków dyplomatycznych. Było bardzo dużo rzeczy, które postaraliśmy się wykorzystać na rzecz zacieśnienia naszych relacji z Australią. Mam nieskromne wrażenie, że wiele z tych rzeczy naprawdę wyszło nam bardzo dobrze. Dosłownie kilka dni temu, 1 sierpnia 2022 roku, prawie 4 równe lata od wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Australii, do Polski pojechał gubernator generalny Australii David Hurley. To była również pierwsza w historii wizyta gubernatora generalnego w Polsce i ona spina taką symboliczną klamrą moją misję w Australii. Także wracając do Polski, tęsknię za rzeczami pozazawodowymi. Rzeczy rodzinne to jest to, że moje obie córki będą mogły nieco podciągnąć się w języku polskim. To jest długi czas dla rodziny, dla dzieci. I patrzę na ten powrót zarówno jako pewnego rodzaju trudne przedsięwzięcie, ale jednak również jako na szansę.
Panie ambasadorze, a co określiłby pan mianem najtrudniejszego? Co było takim wyzwaniem osobistym lub też zawodowym?
Takich wyzwań było tak dużo na różnych poziomach, że trudno podsumować je patrząc wstecz. W zasadzie każdego miesiąca czy każdego roku były one innego rodzaju, więc to jest też to, za co lubię tę pracę, że ona jest mało powtarzalna. Przygotowanie wizyty prezydenta to jest największa operacja logistyczna, jaką może wziąć na siebie placówka dyplomatyczna. Na szczęście takie duże projekty robi się we współpracy z australijskimi gospodarzami. Oni są w tym zakresie niezwykle profesjonalni. Także to było ogromne wyzwanie, ale mieliśmy przy tym bardzo duże wsparcie zewnętrzne, właśnie od australijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, od biura premiera. Są wyzwania, które spadają tylko na nas. To są wyzwania związane z albo promocją pewnych interesów politycznych, albo pewnych interesów gospodarczych. Trzeba się wtedy bardzo szybko nauczyć danej problematyki. Problem z dyplomatami polega na tym, że my mamy bardzo często szeroką wiedzę ogólną, ale jednak relatywnie płytką, bo musimy się zdać na wszystkim. Jednego dnia na energetyce i węglu, drugiego dnia na szczepionkach, trzeciego dnia na straży pożarnej, więc pogłębianie tej swojej wiedzy i wykorzystywanie jej do tego, żeby stosunki polsko-australijskie przynosiły obu krajom jakieś pozytywne profity, tak? To jest to, co jest sporym wyzwaniem. Trzeba rzeczywiście dużo czytać i bardzo szybko zmieniać swoją specjalizację. Z drugiej strony jest to również bardzo ciekawe.
Pewnie dlatego wybrał pan ten zawód. Na jakich płaszczyznach Australia i Polska zbliżyły się najbardziej podczas tych 5 lat?
Ja myślę, że tu jest co najmniej kilka takich płaszczyzn, nie tylko czysto politycznej, o czym świadczą bardzo bliskie kontakty naszych rządów. To, że była pierwsza w historii wizyta pana prezydenta głowy polskiego państwa, teraz głowa australijskiego państwa jest w Polsce. Premierowie obu krajów rozmawiali w ciągu ostatniego roku telefonicznie, myślę, że przynajmniej z 5 razy. Minister spraw zagranicznych Australii, poprzednia pani minister, czyli Marie Spain, była dokładnie w dniu naszej 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych, również z wizytą w Warszawie. Tego typu spotkania pokazują, że na płaszczyźnie politycznej rzeczywiście nasza współpraca jest bardzo dobra. Zbliżyło nas kilka rzeczy. W ostatnim okresie oczywiście przede wszystkim wojna na Ukrainie, zabiegi o to, żeby tworzyć jeden spójny front krajów demokratycznych i przeciwstawić się działaniom, barbarzyńskim działaniom Rosji. Ale również działania na rzecz tego, żeby zapobiegać negatywnym aspektom tej wojny. To są aspekty gospodarcze, to są aspekty energetyczne. Tutaj współpraca z Australią jest obiecująca. Australia jest ogromnym eksporterem surowców energetycznych. Jest też wielkim eksporterem żywności. A poza tym jest realnym partnerem NATO. Jest siłą wojskową, jest krajem, który spoza krajów NATO jest największym darczyńcą sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Takie wyczulenie Australii na wojnę na Ukrainie jest dla nas bardzo pozytywne i pod tym względem współpracujemy ściśle na szczeblach i gospodarczych, i wojskowych, i politycznych z Australią. Ale również staraliśmy się wykorzystać 50. rocznicę naszych stosunków dyplomatycznych do tego, żeby przybliżyć osobom mieszkającym w obu krajach naszą wspólną historię, która przecież jest dużo dłuższa niż te 50 lat. Wydaliśmy więc broszurę o wkładzie Polaków w rozwój Australii. Przygotowywaliśmy wiele imprez, projektów, które miały przypomnieć o wspólnych historycznych związkach i myślę, że na tym tle również Polska i Australia zbliżyła się, więcej wiemy o swojej wspólnej historii. Przychodzi mi jeszcze do głowy projekt sadzenia 50 drzew na 50-lecie wspólnie z aborygenami i z dyrekcją Parku Kościuszko. To są te elementy, które zacieśniają te więzy do tego stopnia, że one później procentują i łatwiej jest nam rozmawiać. Również o tych rzeczach trudnych, kiedy widzimy tę podstawę historyczną i bliskie kontakty, które przez te lata procentowały.
Wiele osób, które przyjeżdża do Australii, mówi, że Australia szokuje, ale Australia również uczy. Czy mógłby pan to samo powiedzieć o Australii, o pobycie w Australii i wyjeździe z Australii? Czy wyjeżdża pan też z takim przeświadczeniem, że jako osoba lub też jako profesjonalista, jako dyplomata, Australia pana czegoś nauczyła?
Czy Australia szokuje? Być może tak. Oczywiście możemy popatrzeć na naturę. Często Australia kojarzy się z niebezpiecznymi zwierzętami, prawda?
Ale tylko się kojarzy.
Tak, głównie się kojarzy. No ja po kilku latach spędzonych w mieście, które nie należy do wielkich aglomeracji, o tak to dyplomatycznie ujmę, gdzie kangury biegają nam po ulicach tuż przed ambasadą, oposy obsiadają każde drzewo, tak, i pająki huntsmeny wchodzą nam do domów. No i jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale Czy to szokuje? Nie wiem. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że Australia relatywnie mało szokuje. Relatywnie mało, dlatego że ja jestem specjalistą od regionu Indo-Pacyfiku. Ukończyłem japonistykę, spędziłem w zasadzie całe swoje dyplomatyczne życie zajmując się Azją i w krajach Azji lub Pacyfiku. Więc z tego punktu widzenia Australia jest krajem relatywnie mało szokującym. Jest krajem bardzo przyjaznym, łatwym do życia, otwartym, gdzie wszystko działa tak, jakbyśmy sobie to my Polacy wyobrażali. Z tego punktu widzenia, porównując do Wietnamu, Malezji, Indonezji czy Chin, ten szok przeżywany przez osoby przyjeżdżające przecież 16 tysięcy kilometrów jest, myślę, że o wiele mniejszy niż gdyby one wylądowały w połowie drogi, tak, gdzieś w Indiach. Czy Australia uczy? O zdecydowanie. Australia to fantastyczny z punktu widzenia dyplomatycznego nie tylko partner Europy i Polski, ale to też bardzo dobry punkt obserwacyjny tego regionu. Tego, co się dzieje w Chinach, tego, co się dzieje w krajach ASEAN, tego, co się dzieje ostatnio w krajach pacyficznych. Tutaj warto też podkreślić, że moja misja kończy się w Australii, ale równie prawdą jest, że ona się kończy jeszcze w 7 innych krajach. Jestem pierwszym ambasadorem, który był akredytowany również na kraje takie jak Fidżi, Wyspy Salomona, Mikronezja, Vanuatu czy Nauru, tak, Wyspy Marszala.
A to ciekawe, bo niewiele osób o tym wie.
Być może rzeczywiście za mało o tym mówiliśmy w Australii. Te kraje rosną na znaczeniu. Te kraje oczywiście w najbliższym czasie nie możemy złożyć żadnej deklaracji, że będziemy mieli tam placówki dyplomatyczne. To są kraje małe, odległe, gdzie logistyka uniemożliwia częste wizyty, a jeszcze podczas COVID-u było to zupełnie niemożliwe. Ale to są kraje, których znaczenie rośnie, które ze względu na rywalizację mocarstw na Pacyfiku muszą znać również polską narrację. Więc Australia jako ogromny kontynent to jedna rzecz, ale te 7 krajów wyspiarskich, jakże innych pod każdym względem, to wracając do pani pytania o potencjalny szok, to myślę, że bardziej chyba na tych wyspach można by go przeżyć, ale to są również obszary niezwykle ciekawe i perspektywiczne. Na Papui Nowej Gwinei na przykład mamy 70 polskich misjonarzy, którzy przez swoją pracę, staramy się ich też wspomagać środkami finansowymi wydawanymi na projekty, na rozwój elementów infrastruktury ważnej dla tego bardzo biednego kraju. Oni przez te prace dają fantastyczne świadectwo solidarności Polski. Tak? I oni są kojarzeni z naszym krajem. Oni mówią po polsku, pamiętają o naszym kraju, więc paradoksalnie może się okazać, że ta wiedza o Polsce w takich krajach wcale nie jest tak mała, jak możecie sobie Państwo wyobrazić.
Panie ambasadorze, a teraz od tej strony może bardziej prywatnej. My mieliśmy cały czas z panem kontakt, spotykaliśmy się na różnych imprezach, teraz ostatnio na spotkaniach pożegnalnych, ale wcześniej na koncertach, wydarzeniach kulturalnych. Dlatego pytanie takie bardziej rodzinne, rodzinno, osobiste. Na jednym spotkaniu pan mi powiedział, że no teraz mam taką trudność, bo muszę przywieźć do Polski ze sobą psa. I za tym psem kryje się cała historia. Historia właściwie trudności, tak mówię przysłowiowo, przeflancowania całej rodziny, dzieci z jednego kraju do drugiego. I jak to jest właśnie być dyplomatą? Jaki to ma wpływ pozytywny lub też negatywny na życie osobiste i rodzinne?
Wiedziałem, jaki zawód wybieram. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że no jako osoba zajmująca się tak odległymi regionami, no muszę być psychicznie przygotowany na te wyzwania związane z logistyką i moja rodzina również stara się na to być na tyle przygotowana, na ile można. Australia ma wiele zalet, o których wspominałem. No, ma jedną wadę, jest jednym z najdalej położonych krajów od Polski, więc ta przeprowadzka jest rzeczywiście szczególnie trudna. Też z punktu widzenia dzieci. Moja młodsza córka urodziła się w Singapurze, spędziła tam kilka lat, później kilka lat w Polsce, teraz kilka lat w Australii. Te zmiany to jest ta negatywna część życia rodzinnego dyplomatów. My musimy być do tego przyzwyczajeni, ale trudno się z tym często pogodzić, że zostawiamy ludzi, zostawiamy część rzeczy, których nie możemy przetransportować do Polski. To, co dla nas ma szczególnie znaczenie, to oczywiście staramy się ze sobą zabierać i tak jest z wspomnianym
pieskiem.
Panią redaktor, psem, tak. No ten pies, to powiem Państwu tak troszkę...
No członek żarty, rodziny, bo... prawda? No to musi wracać też, tak?
Tak jest. To był trik z mojej strony, właśnie, który zastosowałem do swoich dzieci, które zawsze marzyły o psie. W Warszawie nie zdecydowaliśmy się na psa. Kiedy dowiedziałem się, że zostanę ambasadorem w Australii, powiedziałem im, że zamierzam im kupić psa. Bardzo się ucieszyły. Wtedy im powiedziałem, dobrze, ale w Australii tego psa dostanę. Zobaczymy, gdzie to jest na mapę. Niewiele im to powiedziały i od razu zaczęły pytać, kiedy wyjeżdżamy do Australii. Tak? No i rzeczywiście przyjechaliśmy do Australii, to kupiliśmy psa. Jest to australijski, tutaj wychowany. 4 lata miał, gdy go kupiliśmy. To Golden Retriever, przemiła rasa dla dzieci. I po tych latach tak się z nim zżyliśmy, że oczywiście nie ma innej opcji, jak zabranie go ze sobą do Warszawy. W obecnych warunkach, kiedy bilety lotnicze są bardzo drogie, kiedy ta cała logistyka jest najsłabszym punktem pobytu w tak dalekich krajach, no przyznam, że to jest chyba największe wyzwanie, przed jakim stoję w ostatnich tygodniach.
Finansowe chyba przede wszystkim.
Finansowe to już w ogóle nie będę wspominał. Natomiast sam proces zorganizowania tego, przesiadek, linie nie chcą brać, to jest coś, co jest jednak priorytetem, bo bez tego nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci chciały gdziekolwiek jeszcze pojechać, jakby tak dużą cenę musiały płacić za zmianę miejsca.
Ale ten pies był oczywiście takim buforem przeciwuderzeniowym, szokowym przed tą rozłąką dzieci, które muszą, prawda, w momencie, kiedy pozostawiają szkołę, przyjaciół i wyjeżdżają do odległego kraju.
Dokładnie tak. Przynajmniej to swoje zabawki, swoje książki i swojego psa muszą mieć i wtedy to rzeczywiście jest jakieś minimalizowanie tego szoku, który na pewno będzie. Nawet wracając do swojego własnego kraju, ten szok na pewno będzie ze względu na nowe szkoły, nowe przyjaźnie, nowe towarzystwo, więc mam nadzieję, że pies będzie to minimalizował.
Polonia pana żegnała i cały czas te pożegnania trwają. Na pewno napływają podziękowania, pożegnania. Czy pan chciałby w jakiś sposób pożegnać Polonię na antenie?
Chciałbym pożegnać, ale przede wszystkim podziękować Polonii, która współpracowała z ambasadą, ale również tej, która pamięta o swoim kraju i stara się podtrzymywać znajomość języka polskiego w swojej rodzinie, stara się podtrzymywać polskie tradycje, bo dzięki właśnie takim działaniom, dzięki państwu, bardzo dużo ludzi czuje się, będąc Polakami, czuje się w Australii jak w domu. Państwo pamiętają o swojej ojczyźnie, państwo starają się nie stracić tej więzi, często jeżdżą do Polski częściej niż ja i dzięki temu Polska w Australii ma również bardzo silną kartę przetargową. Ponad 200 tysięcy Polonii, która tu zamieszkuje Australię, to jest również dla placówek dyplomatycznych bardzo istotna karta. Chciałbym Państwu wszystkim podziękować za wsparcie, jakiego udzielaliście mi Państwo przez te lata. My mamy bardzo małą placówkę w Canberrze. Mamy również konsulat w Sydney, ale te dwie placówki na tak wielki kraj, plus te dodatkowe 7, o których wspomniałem, nie są w stanie samodzielnie realizować nawet części projektów, które były możliwe właśnie dzięki wsparciu Polonii i bardzo aktywnych organizacji polonijnych. Za to wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Tym z Państwa, których nie zdołałem pożegnać osobiście, chciałbym przekazać najlepsze życzenia i zachęcić do tego, żeby odwiedzali Polskę jak najczęściej. Wszystkiego dobrego.
Panie ambasadorze, ja również w imieniu redakcji mogę też właściwie to zrobić, przynajmniej w imieniu części Polonii. Dziękuję serdecznie za tak ciepłe i miłe i częste kontakty z Panem. Życzę Panu w imieniu redakcji przede wszystkim pomyślności w życiu zawodowym, no i oczywiście osobistym i rodzinnym. I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze gdzieś na świecie.
Z pewnością. Ten świat jest dużo mniejszy niż nam się wydaje. Wszystkiego dobrego. Jestem naprawdę Pani i redakcji SBS bardzo wdzięczny za te kilka, jeśli nie kilkanaście spotkań.
Dziękuję jeszcze raz. Moim Państwa gościem był dzisiaj ambasador RP w Australii, pan Michał Kołodziejski.
Kłaniam się nisko.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.